Gdy kilka niedziel temu stałem na tym miejscu, to rozważaliśmy relacje pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym człowiekiem. Być może niektórzy z nas pamiętają. Wiem, że niektórzy pamiętają, bo nawet jeszcze później z paroma osobami na ten temat jeszcze rozmawiałem i ja też czasami tak mam, że jak jakiś temat opracowuję, czy się nad nim zastanawiam, to jak już nawet później przybiera on formę kazania czy artykułu, to zdarza mi się do niego wracać i jeszcze jakieś tam dodatkowe myśli czy refleksje do niego dorzucić. I dzisiaj też chciałem jeszcze troszeczkę zatrzymać się przy tym temacie i zastanowić się nad kwestią tego, co właśnie nie jest naszym wewnętrznym człowiekiem, przynajmniej w rozumieniu tego fragmentu z Biblii, z drugiego listu do Koryntian, który rozważaliśmy kilka niedziel temu, ale co jest tym naszym wewnętrznym ja, co ludzie czasem nazywają duszą, czasem, gdy się czyta Słowo Boże w Starym Testamencie, często jest tam też mowa o sercu i nerkach. Ja powiem od razu, nie jestem ani ekspertem, ani też jakimś specjalnym zwolennikiem dyskutowania na temat składników natury ludzkiej i jakiegoś takiego precyzyjnego rozdzielania na ciało, duszę, ducha, serce, nerki czy jakoś jeszcze. Natomiast ja i wszyscy stoimy w obliczu jednego faktu, jednej prawdy, że jako ludzie jesteśmy istotą trochę złożoną, i na pewno jest w nas ten element, ta część materialna, to nasze ciało i to wszystko, co jest powiedzmy tutaj doczesne. I jest też ten element bardziej duchowy, element, co do którego też na podstawie Słowa Bożego wierzymy, że jego życie, jego istnienie wykracza poza ten czas naszej ziemskiej egzystencji i w zasadzie wokół tylko takiego zgrubnego podziału będę chciał się dzisiaj poruszać i jakoś się na nim skupić. Dla uproszczenia, mówiąc o tej drugiej duchowej części, drugim duchowym elemencie naszej istoty, będę się posługiwał najczęściej pojęciem dusza, ale jeżeli ktoś tutaj będzie chciał później mnie ze mną dyskutować na temat definicji, to akurat od dyskusji definicyjnej raczej będę się uchylał. Natomiast chcę właśnie powiedzieć parę słów dzisiaj na temat duszy. Ostatnio mówiliśmy trochę więcej o ciele, o tym, co z tego naszego ciała wynika, mówiliśmy o jego ograniczeniach, ale też mówiliśmy o tym, że ma być ono narzędziem w służbie Bożej. Dzisiaj troszeczkę więcej o tym, co jest wewnątrz nas i konsekwencjach z tym związanych. Na początek przeczytam wiersz z Księgi Jeremiasza, 17 rozdział, 9 wiersz. Fragment, który jest znany chyba wszystkim ludziom, co się zastanawiali kiedykolwiek na temat swojego nędznego i upadłego stanu. Jeremiasz mówi takie słowa. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Prorok tutaj wyraża taką bardzo trudną do zaakceptowania dla wielu ludzi myśl, że to, co jest w człowieku, to, co jest głęboko w nim ukryte, to jest jak gdyby tą jego prawdziwą tożsamością, tym prawdziwym ja, tą jego prawdziwą istotą, jest w nim najgorsze. Innymi słowy, im człowiek głębiej patrzy w siebie, tym gorzej. Ludzie mają tendencję myśleć odwrotnie. Ludzie, i to czynią tak już od wieków, mają raczej tendencję wierzyć następująco, że należy przeciwstawić duszę człowieka, wnętrze człowieka, jego ciału, przy czym dusza jest często idealizowana i przedstawiana jako coś, co w człowieku jest dobre i właściwe. A problem jest tylko z ciałem. Człowiek ma problem z ciałem. I w momencie, kiedy się tylko tego ciała pozbędzie, to już będzie dobrze. To już wtedy będzie uwolniony od grzechu, od zła, od tego całego skażenia. My jako chrześcijanie mamy czasami tendencję w jakiś taki powierzchowny sposób zgadzać się z takim myśleniem. Bierze się to z takiego powodu, że jeśli patrzymy na ciało, to widzimy, że z ciałem mamy potężny problem, prawda? jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ciało nam raczej nie pomaga w świętości i w rozwijaniu naszej duchowości. Ciało ma swoje popędy, swoje żądze, swoje pragnienia. Ciężko sobie z tym czasami poradzić i uporać. Można by powiedzieć, że ciało nasze jest idealnym instrumentem, narzędziem do grzeszenia. Ktoś chciał powiedzieć, no, gdyby ktoś chciał stworzyć idealną maszynę do mnożenia grzechów, no to nasze ciała się świetnie do tego nadają. I ludzie poniekąd zdają sobie sprawę z tego, zdają sobie sprawę ze swoich ograniczeń, z tego, no, że często nawet, no, tak patrząc z takiego cielesnego punktu widzenia, to człowiek się nieraz bardziej zachowuje jak zwierzę niż jak człowiek, z takiej zwierzęcości bym tutaj nawet powiedział, no i wymyślili coś takiego, no to nasze ciało to rzeczywiście jest jakieś takie, no nie wiem, no właściwie niefajne, no. Ale mamy duszę, dusza jest czysta, dusza, intelekt, ideał. Wystarczy się w niego wgłębić, wystarczy go oddzielić od ciała, uwolnić od ciała i wtedy wszystko będzie dobrze. Biblia, o której wiele słyszeliśmy w pierwszej części naszego nabożeństwa, pokazuje trochę inną genezę problemu człowieka, inną historię problemu człowieka i pokazuje też troszeczkę inną, można powiedzieć, historię ciała. Grzech nie pojawił się na ziemi z powodu ciała. Musimy o tym pamiętać. Grzech nie przyszedł na ten świat wraz z ciałem. Grzech przyszedł z zewnątrz. Grzech przyszedł ze sfery ducha, ze sfery tego, co niewidzialne, ze sfery duchowej. Grzech przyszedł do ciała, ale nie z powodu ciała. Tak jak powiedziałem przed chwilą, no, ciało jak gdyby świetnie się odnalazło w tym jak gdyby grzesznym w tym swoim nowym grzesznym uwarunkowaniu, ale ciało nie było powodem i nie jest przyczyną grzechu. Zresztą o tym mówi historia upadku pierwszych ludzi. To nie było tak, że ich własne ciała jakoś tam zwiodły do grzechu, tylko wiemy, że był ten pierwiastek zewnętrzny, ta przyczyna, która przyszła gdyby spoza, przyczyna duchowa, za którą stał szatan i ona zwiodła człowieka. I teraz tutaj dochodzimy tutaj do bardzo ważnego wniosku, że grzech, gdyby mówić o jego korzeniach, o jego pochodzeniu, ma korzenie duchowe, a nie cielesne. Grzech pochodzi z ducha, a nie z ciała. Ma to wielkie konsekwencje, o których jeszcze powiem za chwilę. Dlatego, kiedy mówimy o zbawieniu, o tym, że człowiek potrzebuje ratunku, potrzebuje zbawienia, no to zbawienie nie polega ani na oddzieleniu duszy od ciała, ani na ratowaniu ciała i poprawianiu ciała, ani na uciekaniu od ciała, ale polega na zbawieniu przede wszystkim duszy. Na ratunku duszy, na znalezieniu lekarstwa na to, co dotknęło człowieka w jego wymiarze duchowym. Dlatego Biblia, gdy czytamy o tym, w jaki sposób Bóg nas zbawia, to mówi o tym, że Bóg zaczyna zbawienie od środka, od naszej duszy. Ludzie przez wiele lat próbowali panować nad własnym ciałem, próbowali robić różne rzeczy z własnym ciałem bez skupienia się na duszy, bez ratowania duszy i wychodziło to bardzo różnie. Pan Bóg już w Starym Testamencie zapowiedział inną drogę. Tenże sam prorok Jeremiasz w 31 rozdziale, czyli kilka rozdziałów dalej, mówi inne słowa, które również są nam bardzo dobrze znane. 33. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Czyli to samo serce, które parę rozdziałów wcześniej było czymś najgorszym do wyobrażenia, teraz jest miejscem, gdzie zamieszkuje Boże prawo, miejsce, gdzie zaczyna się Boża zmiana, miejsce, gdzie zaczyna się Boże dzieło. To, o czym mówiliśmy troszeczkę poprzednio i co nazywaliśmy tym, co jest tym naszym wewnętrznym człowiekiem w nas. Gdyby problemem było tylko ciało, wystarczyłoby się od niego uwolnić. Tak jak wspomnieliśmy sobie, wielu ludzi tak myśli, wielu ludzi tak uważa. No jest to też droga niezbawionych mistyków, niezbawionych ascetów. Ćwiczenia cielesne, ujarzmianie ciała, walka z ciałem. Odnosi się do tego też na przykład apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w 4 rozdziale 8 wierszu. W braku czasu nie będziemy tego otwierać, ale myślę, że znamy ten fragment, gdzie apostoł Paweł mówi, że ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. I to właśnie wszystko się składa na ten jeden pełny obraz, że Można nie lubić ciała, można walczyć z ciałem, można być świadomym ograniczeń ciała, natomiast nic to nam nie daje, niewiele nam to pomoże, nie uleczy nas to duchowo, nie rozwiąże to naszego duchowego problemu, jeżeli nie znamy sobie sprawy z tego, że potrzebujemy również lekarstwa dla naszej duszy. Oczywiście, jeżeli znajdziemy to lekarstwo, to wtedy i z ciałem jakoś sobie poradzimy, lepiej lub gorzej, ale jesteśmy w stanie wtedy z tym ciałem walczyć i wtedy można powiedzieć, że i te ćwiczenia cielesne mają trochę inny wymiar, inny sens, bo Paweł nie odnosi się tutaj do tego, że w ogóle nie warto nic zrobić z ciałem, tylko mówi, że to nie ma sensu, jeżeli jest powiązane z tym, co on tam nazywa wcześniej pobożnością, czyli pobożnością, ale nie taką zewnętrzną, ale taką, jaka wynika po prostu z relacji z Bogiem, z poznania Boga i przyjęcia Jego zbawienia. Więc nie ma nic złego w ujarzmianiu ciała, nie ma nic złego nawet w jakichś takich doświadczeniach, bym powiedział, mistycznych czy nawet ascetycznych, przy założeniu, że one wynikają ze zdrowego ducha, z uzdrowionego tego naszego wewnętrznego człowieka, a nie mają nas nakierować na nasze wnętrze, które tak na dobrą sprawę bez Boga, bez Jego zbawienia, bez Jego ratunku, no, jest jeszcze gorsze, można powiedzieć, niż to ciało. No bo w tym sensie to on jest korzeniem grzechu, to w nim mieszka grzech. Wracając jeszcze na chwilę do naszej duszy. No, właśnie z tego względu, że widzimy, jak skutecznym instrumentem do grzeszenia jest nasze ciało, ciężko nam sobie nieraz wyobrazić to, że grzeszyć tak naprawdę można i bez ciała. Grzeszyć można poza ciałem. To tutaj wchodzimy w trochę spekulacje i ja nie chciałbym jakoś tak bardzo tego jakoś tutaj w szczegóły wchodzić, no ale to jest tak, no, gdy człowiek umiera niezbawiony, jego dusza dalej żyje i ta jego dusza dalej jest niezbawiona. W tym momencie taka dusza nie jest idealnym partnerem dla Boga, prawda? To nie jest tak, że w tym momencie Bóg mówi, no pozbyłeś się tego ciała, to teraz jesteś mój. No nie jesteś mój, nie jesteś zbawiony, jesteś grzesznikiem. No, nie wiemy, jak człowiek funkcjonuje bez ciała. Nie wiemy, jak to jest w zaświatach. Tutaj lepiej na ten temat za wiele nie spekulować. Biblia na ten temat wiele nie mówi. Niektórzy twierdzą, że taki wgląd w zaświaty daje nam historia o bogaczu i Łazarzu. Może tak, może nie. Nie byłem tutaj za bardzo. Nie można tutaj akurat w tym zakresie być dogmatycznym i twierdzić, że na pewno tak jest. Więc nie wiemy, jaka jest świadomość, nie wiemy, jaka jest zdolność działania, nie wiemy, jakie są uwarunkowania funkcjonowania człowieka bez ciała, czy też poza ciałem. W każdym razie uwolnienie nas od tego doczesnego ciała nie uwalnia nas od problemu grzechu. Wracając teraz do tego pytania grzechu poza ciałem. No, jest to dla nas dość duża abstrakcja, no ale... Tak jak już powiedziałem, grzech powstał poza ciałem. Szatan, upadłe anioły. To jest wszystko sfera ducha, która jest w stanie buntu przeciwko Bogu. To są bardzo ciekawe sprawy, ale no, trudne dla nas do zrozumienia. Grzech, który prawdopodobnie, no, bazujemy tutaj w dużej mierze na domysłach i domniemaniach, ale w oparciu o jakieś tam podstawy wynikające ze Słowa Bożego, najprawdopodobniej ktoś tam kiedyś uznał, że może rzucić wyzwanie Bogu, Jego władzy, Jego suwerenności, Jego autorytetowi. Zrobił to, można powiedzieć, z pełną premedytacją i świadomością porażki. No bo kto jak to, ale akurat szatan ma wgląd w moc Boga, w Jego wszechmoc, w Jego suwerenność. Jak? Dlaczego? Nie wiemy. Mówię tylko jako przykład, żeby zilustrować te duchowe korzenie grzechu, te duchowe korzenie zła. To, że tak naprawdę jest to duchowy problem i jeśli mówimy o problemie człowieka, to również w przypadku człowieka zaczyna się on ze sfery ducha. Nie ma sensu szukać zbawienia, nie ma sensu szukać ucieczki, uciekając od ciała i wchodząc w własną duszę, niezbawioną duszę, bo tam właśnie mieszka zło. To ona jest gorsza niż wszystko inne. Ciekawe, wracając jeszcze do tego Jeremiasza, do tego pierwszego fragmentu, że tutaj prorok zadaje takie pytanie, któż może je poznać? Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, zepsute, któż może je poznać? Dalej jest odpowiedź, bo dalej jest napisane, ja Pan zgłębiam serce, to dalej tylko tam już jest potem inny wątek i ta myśl biegnie w trochę innym kierunku. Pan owszem, Pan wie o nas wszystko, ale to któż może je poznać, jak gdyby sugeruje pewne zagubienie człowieka, pewną pułapkę, w jaką wpada człowiek, nie znając tak naprawdę do końca własnej duszy i własnego serca. Szukając sobie dobra, szukając sobie rzeczy pozytywnych, natomiast tak naprawdę, no właśnie, wchodząc głęboko w siebie, właśnie trafia wtedy w korzenie tego, co złe i co upadłe. My mówimy właśnie, tutaj jak gdyby wchodząc i nawiązując trochę do kwestii doktrynalnej, wcześniej czy później będziemy też pewnie rozważać doktrynę upadku, mówimy o upadku całkowitym. Niektórzy ten upadek rozumieją w taki sposób, że człowiek nigdy nie jest w stanie bez pomocy Boga dokonać żadnego dobrego czynu. To nie o to tutaj chodzi. Praktyka temu przeczy. Wiemy, że ludzie z tego świata nieraz potrafią robić lepsze rzeczy niż my. Ale pokazuje to z kolei, że właśnie ten upadek człowieka jest całkowity, bo dotyczy każdego aspektu jego istoty. Tak samo ciała, jak i duszy. Człowiek jest grzeszny i w ciele, i poza ciałem. Tylko, że teraz tak, skoro grzech ma takie duchowe podłoże, skoro grzech przyszedł do nas ze sfery ducha, to pokazuje nam to na jedną bardzo ważną rzecz. I teraz jak gdyby przejdę płynnie do drugiej części tego, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Na ten moment powiedzieliśmy sobie trochę niezbyt przyjemnych rzeczy na temat naszej istoty, na temat również tej duchowej strony naszej istoty. Oczywiście to wszystko zupełnie inaczej wygląda wtedy, kiedy zaczyna działać zbawienie, bo tak jak sobie też już powiedzieliśmy, Pan zaczyna nasze zbawienie od duszy. Wtedy kiedy nasza wewnętrzna istota zostaje zbawiona, to też wszystko zaczyna się inaczej układać. Wtedy rzeczywiście, wchodząc w głębie siebie, nie znajdujemy już zła, ale zaczynamy znajdować tam Ducha Bożego, zaczynamy tam znajdować Boże dzieło i wtedy z Jego pomocą i z ciałem jesteśmy w stanie sobie poradzić. To wszystko wtedy, to jest oczywiście droga, proces, ale to wszystko wtedy zaczyna się inaczej układać. Ale teraz chcę jeszcze zwrócić uwagę w tych ostatnich kilku minutach na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Otwórzmy może też znany wiersz z listu do Efezjan, 6 rozdział, 10 wiersz. Nie, 10 powiedziałem? 10. To może od 10 zacznijmy, ale chodziło mi o 12, więc przeczytamy do 12. Będziemy mieć szerszy kontekst. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata, ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Konsekwencją tego, że grzech przyszedł spoza ciała, że grzech przyszedł ze sfery ducha, ktoś mógłby powiedzieć, że grzech przyszedł gdzieś tam z kosmosu, jest to, że cała nasza duchowa walka, całe nasze zmaganie z grzechem ma również ten duchowy, można by wręcz powiedzieć, kosmiczny wymiar. I to jest kolejna rzecz, o której ludzie też czasami chcieliby zapomnieć, albo ją chcą trochę tak rozumieć po swojemu. Bo tak samo jak ludzie jak gdyby są gotowi poświęcić ciało na ołtarzu przyznania tego, że nie są istotami doskonałymi, ale walczyć w obronie swojej duszy jako coś, co jest doskonałe i takie, które na samo w sobie jest dobre i fajne, tak samo ludzie też dość chętnie, bym powiedział, zaprzeczają rzeczywistości istnienia duchowego świata ciemności i duchowego świata zła. No tutaj przechodzimy do takiego kolejnego ciekawego tematu, rozmawiania o diable i demonach, czyli takich rzeczach, które no, wzbudzają albo uśmieszki, albo kontrowersje, albo oburzenie. No, ja dzisiaj mam przygotowaną kilkunastominutową refleksję, więc nie wyczerpię tego tematu. Natomiast chcę dzisiaj powiązać, i na tym się tylko zatrzymam, chcę dzisiaj jak gdyby powiązać i zostawić was ze świadomością tego powiązania, powiązać to właśnie duchowe pochodzenie z grzechu z istnieniem duchowej, złej rzeczywistości. I na zasadzie takiego też uświadomienia sobie, że istnieje jedno i drugie. Że grzech to nie jest tylko problem naszego zwierzęcego ciała, I że grzech to nie jest tylko problem materialny, ale że jedno, że ma przede wszystkim duchowe korzenie i przyszedł do nas z zewnątrz, ale co więcej, stoją za nim konkretne byty, konkretne moce, konkretne postaci. Walczymy w wymiarze duchowym. My też o tym często zapominamy, no bo na co dzień mamy swoje codzienne problemy, no, mamy nasze codzienne złości, zazdrości, różnego rodzaju pragnienia czy pożądania. To jest nasz świat, to jest też świat, ten nasz codzienny wymiar walki, nasze ograniczenia, nasze można powiedzieć potrzeby, no to wszystko, co tak na dobrą sprawę wyrasta z materialnej rzeczywistości, w której żyjemy. Tak jak powiedziałem, grzech jest materialny, grzech jest cielesny. Ciało jest instrumentem grzechu. Ale dużym błędem i będzie to, jeśli zaniedbamy, jeśli nie dostrzeżemy duchowej rzeczywistości, która za tym stoi. Błędem zresztą dosyć ryzykownym, no bo jeżeli nie dostrzeżemy duchowych sił, to możemy zmarginalizować, czy nie docenić duchowego zagrożenia, które za tym stoi. A Biblia wyraźnie nas uprzedza i wzywa do tego, abyśmy mieli świadomość tego duchowego wymiaru. Stosunkowo powtarzam, niewielu ludzi nie wierzy w Boga, tak w ogóle. Ale już bardzo, bardzo wielu ludzi nie wierzy w diabła. No bo to tak, powodów może być kilka. No. Jest jakaś różnica między, nawet dla człowieka racjonalnego, powiedzmy sobie racjonalnie myślącego, jest jakaś różnica w tym, żeby wierzyć, że gdzieś tam za wszechświatem stoi jakaś siła, która to na przykład, nie wiem, stworzyła czy podtrzymuje. Natomiast to, że z tą siłą walczy jakaś druga siła, jakieś ciemne moce, no to już pachnie trochę takim starym zabobonem, prawda? Ale w diabła czasami też nie chcą wierzyć ludzie wierzący. No. W końcu mamy suwerennego Boga, prawda? No więc co tam nam jakiś diabeł będzie tutaj? No oczywiście jest prawdą biblijną, że szatan jest pod kontrolą. Jest pod kontrolą Bożą, ale to nie znaczy, że go nie ma. Ostatnio czytam Nowy Testament trochę pod takim kątem znajdowania w nim diabłów. Nie wiem, czy się ktoś na to zgorszy, czy nie, ale ja ostatnio widzę te diabły wszędzie, tak jakby im wcześniej nie zauważałem. Jak się czyta listy apostolskie, to apostołowie wszędzie mają diabła. I to nieraz w takich błahych sprawach. Na przykład apostoł Paweł, jak pisze bodajże do Tesaloniczan, że się tam gdzieś do nich wybierał, a się nie wybrał, no to napisał, no bo diabeł mi przeszkodził. No, dzisiaj to by powiedzieli, Pawle, no to gdzie twoja wiara w Boga? Pewnie jakieś były inne powody. Dlaczego tutaj od razu diabła przywołujesz? I tak na każdym kroku. No, szatan stoi za przeszkodami, szatan stoi za zwykłymi jakimiś czasami ludzkimi powodliwościami czy pragnieniami. Na przykład jak apostoł Paweł pisze w liście do Tymoteusza o wdowach, które no najpierw postanowiły być wdowami do końca życia, potem zmieniły zdanie, no to mówi, no to bo szatan je po prostu gdzieś tam skusił. No. Jak gdyby nie mając świadomości kontekstu, możemy od razu tutaj zacząć dywagację na temat tego, czy one, nie wiem, w ogóle od wiary, czy od wszystkiego odpadły, natomiast nie, wydaje się raczej, że tam chodzi o to, że apostoł Paweł i zresztą inni apostołowie też są świadomi tego, że ten szatan naprawdę gdzieś tam cały czas jest blisko. Piotr, w przypadku Ananiasza i Safiry. Piotr piszący o lwie ryczącym, który krąży. No więc to są to wszystkie elementy, które akurat Nowy Testament przy całym swoim racjonalnym, można powiedzieć, podejściu do wiary, podejściu do kwestii naszego zbawienia akurat podkreśla. I teraz, no cóż, jaki z tego można powiedzieć wniosek i morał, bo czas nasz dobiega końca i pora kończyć. No, ja dzisiaj chciałbym przede wszystkim ten fakt, tą prawdę przypomnieć, powiązać ją z tym, co mówiliśmy przedtem na temat tego, że my sami tak naprawdę mamy grzech przede wszystkim w tym wymiarze duchowym i zachęcić was do tego, no trochę was uczulić nawet na to, abyśmy o tym duchowym, ponadmaterialnym wymiarze naszej walki z grzechem pamiętali i jej w żaden sposób nie lekceważyli, można powiedzieć, również płynącego stąd zagrożenia. Oczywiście o diable się często nie mówi też dlatego, że można spotkać ludzi, którzy no, rzeczywiście te diabły widzą wszędzie, niektórzy chcą je wyganiać, no to nie o to chodzi. To nie o to tutaj chodzi. Na pewno nie taki powinno być nasz cel i nie taki jest też zamiar tego, o czym ja dzisiaj mówię, ale nie lekceważmy szatana, nie spłycajmy problemu naszego grzechu wyłącznie do kwestii naszych codziennych spraw, codziennych pożądliwości i powiedzmy sobie jakiegoś takiego zwierzęcego elementu naszej natury, bo problem grzechu jest dużo głębszy. Nie lekceważmy szatana. Nie dajmy się też zwieść, tutaj nawiążę do tego, co powiedziałem na początku, różnego rodzaju atrakcyjnie brzmiącymi powierzchownymi formami różnego rodzaju na przykład ascetycznej duchowości. Nie dajmy sobie wmówić, że człowiek jest w sobie w stanie znaleźć ten dobry pierwiastek, który na przykład nie jest w żaden sposób nieskażony grzechem czy złem. I na koniec jeszcze możemy tutaj znaleźć aspekt dziękczynny. Dziękując za zbawienie, dziękujemy za pełny jego wymiar. W wymiarze naszej duszy, w wymiarze naszego ciała, w wymiarze teraźniejszości, ale również w wymiarze takim, że rzeczywiście Bóg w swoim dziele przygotowuje nas na wieczność. Niezbawiona dusza idąca na spotkanie z Bogiem, no tak naprawdę idzie naprzeciwko, wychodzi naprzeciwko nieuchronnej katastrofy. Jest obciążona grzechem, jest obciążona złem. Bóg nas przygotowuje do tego, że idąc na spotkanie z Bogiem, idziemy z ufnością, idziemy zbawieni, jesteśmy uleczeni i zbawienie obejmuje ten rzeczywiście pełny zakres naszej osoby i naszej osobowości. Zatem Bóg nas zbawił w pewnym zakresie i za to możemy mówić wdzięczni. Niech imię Jego będzie uwielbione, niech Jego imię będzie uwielbione i za to, że nas zbawił i za to, że daje nam moc do tego, aby pokonać grzech w każdym wymiarze, że z Jego pomocą również ten duchowy wymiar grzechu, ta duchowa potęga grzechu, te duchowe moce, które są za grzechem, nie muszą być dla nas problemem i przeszkodą. Nie możemy ich marginalizować, ale też nie musimy się ich bać. Możemy również w tym zakresie ufać naszemu Panu i śmiało za Nim kroczyć. Amen.